Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Piotr Semka, dziennikarz, publicysta i także tygodnik Do Rzeczy, ale historyk też, o czym na koniec powiemy dwa słowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu.
Dwa tematy mam dla pana przygotowane. Pierwszy temat to jest dziennikarski półświatek, czyli TVN i jego sprzedaż. Zrobiło się dzisiaj bardzo gorąco dookoła tego tematu, dzisiaj i wczoraj mówiąc konkretnie. A po drugie kampania wyborcza i to, jak sobie radzi Karol Nawrocki. Od czego zaczniemy, redaktorze? Ma pan przywilej wyboru.
Wie pan co, ja obserwuję na świecie internetowym prawicy ogromne podniecenie. Wszyscy zacierają rączki, ach, Obajtek wjedzie na białym koniu, a nie wiem, Graśko będzie pełnił rolę kogoś, kto będzie podstawiał rękę pod stopę nowego władcy. Nie, no, poczekajmy. Na razie nie wiemy, jak to będzie wyglądać. No i też trzeba pamiętać o jakimś rachunku sił. W tej chwili istnieją dwie telewizje po prawej stronie. Jeżeli by Obajtek rzeczywiście zdarzył się cud i został szefem, chciał ją przekręcić bardziej w kierunku konserwatywnym, no to pewnie smutne miny będą mieli szefowie Republiki i w Polsce 24, no bo to stamtąd będzie brać pewnie oferty, być może bardziej lukratywne. Na razie chcę poczekać, bo ja jestem zawsze z tych, którzy wolą cieszyć się, jak już coś będzie, a nie skakać z radości na pierwszy sygnał. Nie wiadomo, jakie mają plany ci Węgrzy, nie wiadomo, jak, czy te plany są zbieżne z tym, co sobie wyobraża pan Obajtek. Poczekajmy.
Ale jest nie tylko po prawej stronie, ale i po lewej stronie jest poruszenie. Jakby się o tym mówiło, że to już się zaraz wydarzy. Na ile by to zmieniło? To zanim o tym poruszeniu, bo jeszcze będziemy mieli dźwięk, żeby to poruszenie poprzeć, ale zanim to jeszcze poproszę, redaktorze, co by to oznaczało, gdyby TVN przestał być no, de facto zapleczem medialnym partii Donalda Tuska?
No to jest oczywiście dla elektoratu prawicy, który był przez TVN wielokrotnie obrażany, upokarzany. No pamiętamy dobrze nieprawdziwe stwierdzenia na temat na przykład demonstracji smoleńskich, które były. Pamiętamy filmy o Janie Pawle II, bardzo irytujące ludzi wierzących. Więc ta wizja końca TVN-u oczywiście jest dla wielu dziennikarzy i ludzi prawicy atrakcyjna. Ale ja zawsze w takich momentach pamiętam, że obowiązkiem dziennikarzy jest zadawanie nieprzyjemnych pytań skłaniających do myślenia i mógłbym tylko zapytać, czy droga prawica jesteś w stanie zapewnić wiele elementów warsztatowych, które TVN-owi były bardzo dobre, bo niezależnie od tego, że TVN uwielbiał posługiwać się półprawdami, a czasami prawdami bardzo wątpliwymi, to jednak miał swój pewien warsztat i jak ja widzę, że tak łatwo się jak gdyby chce zatańczyć Foxtrota na grobowcu TVN-u, to zadaję pytanie, czy prawica ma ludzi, którzy by tym standardom dotrzymali. Mam nadzieję, że ma, ale bez tej pewności siebie, że to tutaj już świat zadziwił. Oczywiście bez TVN-u, no to tak jakby rynek prasowy bez wyborczej, prawda? TVN stał się najbardziej gwałtownym obrońcą i szermierzem obozu liberalnego w Polsce. Bo tutaj Donald Tusk formułował swoje plany polityczne i to tutaj właśnie były inicjowane pewne akcje, które zaznaczyły się w pamięci prawicowej Polski bardzo źle. Na przykład pamiętam dobrze, jak dokładnie we wtorek o 17 po raz pierwszy Grzegorz Micugow rozpoczął rozmowę ze sprowadzonym specjalnie Tomaszem Nałęczem pod tytułem "Czy to dobrze, że Lech Kaczyński będzie pochowany na Wawelu?". Więc nie dziwię się tym, którzy na hasło TVN dostają gęsiej skórki. Ja do TVN-u byłem przez pewien czas zapraszany. Oczywiście trochę w charakterze takiego chłopca do bicia. Jak prawica doszła do władzy, to skończyły się te... skończył się ten już status takiego pobłażliwego przyjmowania odmieńca z prawicy. Wtedy pożegnano się ze mną. No ale cóż, no TVN był kształtował naszą rzeczywistość przez ostatnie 20 lat, więc kawał historii medialnej Polski.
To jeszcze posłuchajmy w programie, który jest emitowany przez portal TVN, Stan Wyjątkowy, tak to się nazywa, redaktor Stankiewicz z Onetu, tak oto mówił na temat możliwości i planów przejęcia TVN-u. Posłuchajmy.
Bo tam były dwie opcje na stole. Pani Renata Kellnerowa, czeska miliarderka, wdowa po najbogatszym Czechu. Jej fundusz inwestycyjny, który zresztą jest obecny kapitałowo na przykład w InPoście Rafała Brzoski. No i drugie rozwiązanie to była węgierska telewizja TV2, która jest po prostu powiązana z Orbanem, a potem jeszcze bardziej na wschód. No i to, co słyszymy, to jakiś miks tych rozwiązań i państwo dowiedzą się w najbliższych dniach, bo ta transakcja, wiele na to wskazuje, jest dogadana. Jest duża radość w części polityków, u części polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak powiem, tak? Więc Dominikasz pisał o trzecim wariancie, że może to być inwestor z Ameryki. Ja w swoim felietonie dla Newsweeka drwiłem, że Daniel Obajtek może być prezesem TVN-u i chyba niestety ja jestem trochę bliższy prawdy, mówię
to
ze smutkiem.
Ale ja to pisałam półtora miesiąca temu. Tak. Tam to się
nie, ja żartuję, natomiast powiem tak, jakiś miks tych rozwiązań, czescy, węgierscy, czesi, jest możliwy, bardzo prawdopodobny, by nie powiedzieć niemal pewny.
Tak mówi Andrzej Stankiewicz, dziennikarz Onetu. No jakoś tam powiedzmy, jakby go ulokować do blisko jednak kanałów informacyjnych obecnej koalicji rządzącej, więc może coś jest bardzo poważnego na rzeczy i rynek medialny w Polsce czeka poważne przetasowanie.
No dobrze, ja znowu wystąpię teraz w roli tego psuja, który kręci nosem i wcale nie skacze z radości. Ja pamiętam, kiedy pan Daniel Obajtek jako prezes Orlenu przyczynił się do zakupu sieci gazet codziennych Polska Press. I ja pamiętam, co się wówczas później działo. To znaczy w jednych miejscach zatrudniano dziennikarzy bardzo słabych jako naczelnych, a w dwóch wypadkach gazety Głos Wielkopolski i Dziennik Polski w Krakowie zatrudniono dziennikarzy, którzy byli konserwatywni, ale którzy chcieli mieć własną iść drogą. I to był pan Wojciech Wybranowski i pan Wojciech Mucha. I pan Wojciech Wybranowski wszedł w konflikt z miejscowym takim baronem PiSu, panem Wróblewskim, który, jak twierdzi Wybranowski, przyczynił się do jego odsunięcia. Jego następca był o wiele słabszy. I obie gazety były niewykorzystanymi szansami. Więc to nie jest tak, że prawica potrafi wykorzystywać. Sam miałem osobiście doświadczenia z Radia Szczecin, którym szefem stacji był po zmianach, które były, po dojściu do władzy do PiSu, bardzo dobry i rozsądny naczelny pan Artur Kubaj, którego potem zastąpiono jakimś panem wyciągniętym zupełnie z kapelusza, który był fatalnym szefem, ale za to zachwyceni byli lokalni szefowie PiS-u, że często są zapraszani i że odpowiednio są przepytywani. Więc to tak wcale nie jest różowo po prawej stronie, jak się dostaje szansę medialną. Czasami się to udaje, a czasami nie. A im dalej od polityków PiS-u, tym lepiej. Niestety to jest tak, że politycy PiS-u nie zawsze rozumieją, że powinni mieć osoby, które chcą prowadzić dobre dziennikarstwo i traktować ich w sposób partnerski, ale nie być lokajami medialnymi.
Zobaczymy, czy tym razem uda się to. Zatem powiem cię kupno, ale widać, że jest taki, jest niezwykłe rozgrzanie, jak się patrzy dzisiaj na internet w temacie TVN.
No, tak. Widzicie, no zawsze sytuacja, w której Andrzej Stankiewicz z tonem grozy mówi, że to straszne, że moje przepowiednie się wcielają, no to oczywiście po prawej stronie dusza patrzy na to bez odrobiny współczucia. Ale powtarzam pytanie. Nie sztuka zdobyć medium, tylko sztuka mieć pomysł na to, jak je wykorzystać.
No dobrze, to sytuację medialną jest rozgrzana i spekulacji jest pełno. Zostawmy na chwilę na bok. Naszym gościem Piotr Semka, dziennikarz, publicysta. Przejdźmy do polityki. Wysyp sondaży wczoraj, dzisiaj i partyjnych, i prezydenckich. Wszystkie mówią jedno. Oczywiście są 2-3 sondaże, więc trudno mówić o czymś, co można by już uznać za jakąś bardzo zweryfikowaną sytuację społeczno-polityczną, ale PiS wszędzie rośnie i to bardzo wyraźnie o 5-6 punktów procentowych. Tak samo rośnie popularność Karola Nawrockiego i dystans między nim a Rafałem Trzaskowskim zarówno w pierwszej, jak i w potencjalnej drugiej turze radykalnie się kurczy. No i pytanie polityków PiS-u, którzy już się cieszą. Widać, że po tym roku bardzo potrzebowali takiego zwrotu sondażowego. Już piszą o efekcie Nawrockiego. Rzeczywiście tak jest, że prawica w Polsce po raz pierwszy od wyborów, a może w ogóle od wielu lat, jest na fali wznoszącej, jest w ofensywie politycznej.
No więc po pierwsze, wszyscy ci, że bawił mnie strasznie Rzeczpospolita, która uwielbia robić takie sondaże, które pasują do ich sympatii politycznej. I właśnie teraz widziałem taki sondaż, na kogo by wymienić Nawrockiego. Wywiadowani są zwolennicy PiS-u, których zresztą duża część mówi wprost, że w ogóle wcale takiej wizji nie przewiduje.
No, ale żeby była jasność, bo to jest bardzo dziwne pytanie, bo w tej chwili od tygodnia nikt już nie ma w ogóle pomysłu, żeby wymieniać Nawrockiego, bo on się chyba sprawdził przez te 2 tygodnie prekampanii.
Zadzwonić do Naczelnego Rzeczpospolitej i powiedzieć, nie można wykluczyć, że kiedyś pan zostanie zwolniony. Na kogo by pan zamienił swój fotel? Chyba by się obraził. Ale w stosunku do PiS-u, rozumiem, takie sondaże uważane są za stosowne i oddające atmosferę chwili. No więc skończmy ten wątek. Nie no, wybór Nawrockiego póki co okazał się trafny. Wyciągnięcie przeciwko niemu takiego jakiegoś raportu to raczej rozbroiło ten temat niż go rozgrzało, ale wyraźniej nie powstrzymało to Donalda Tuska, aby używać kalki Nawrocki człowiek o złych konotacjach. Było to używane z lubością. Donald Tusk opowiadał, że widział 2 zdjęcia, a jednym Trzaskowski, który podtrzymuje powstańców warszawskich, a na drugim Nawrocki podejrzanym dżentelmenem. Nawrocki wiele razy już tłumaczył, że do tego spotkania doszło przypadkowo, że była to sytuacja, w której on nie miał wiedzy o tym, co się działo dalej z jego byłym partnerem w sparingu bokserskim. No, tylko mówiąc, każdy z nas ma taką sytuację, że ktoś znajomy z dawnych czasów chce się sfotografować. No i człowiek, jeżeli jest bardziej grzeczny, a każda taka osoba zawsze ma kompleks, żeby nie zostać uznanym, że wybił się w górę, zadziela nosa, nie poznaje znajomych. Zrobił zdjęcie. Moim zdaniem to uzasadnienie jest dosyć wiarygodne. Był sprawdzany bardzo uważnie przez służby przed objęciem funkcji szefa IPN-u, więc tą kartą Gazeta Wyborcza dużo nie ugrała. No ale oczywiście Gazecie Wyborczej coś wytłumaczyć, że idzie złą drogą, no to się nie da. W związku z tym Wyborcza ciągle lubi nawracać do tego tematu Nawrocki i Półświatek Trójmiejski.
Się nawraca, ale to nie na razie przynajmniej nie przyjęło żadnych rezultatów. Mówię o tych sondażach. Nie jestem fanem omawiania sondaży, zwłaszcza pojedynczych, ale lepsze jak na razie możliwości badawczej nie mamy. Dwa sondaże, obydwa wskazują na to, że PiS powraca nieznacznie, ale jednak powraca na pozycję lidera. Poza tym sondaże no też trochę nie tylko opisują, ale chyba czasami mają ambicje kreowania rzeczywistości, więc teraz można powiedzieć, że PiS znowu jest liderem sondaży po paru miesiącach przerwy. Na Karol Nawrocki patrzę teraz na sondaż.
Duża różnica.
Nie jest, to są różnice dziesiątek procenta.
Ale jest. Jak Platforma ma, to wszystkie media typu one dają Koalicja Obywatelska na prowadzeniu.
No więc właśnie stąd to samo spełnia się przepowiednia. Teraz pisowcy mogą powiedzieć, my jesteśmy na prowadzeniu. A jeszcze patrzę na te sondaże prezydenckie, które też się rozpędzają. 6-8 grudnia sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski. Wzrost w pierwszej turze poparcia dla Karola Nawrockiego o 8,6 punktu i Karol Nawrocki, no mniej więcej jego poparcie byłoby zbieżne z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, czyli w tej chwili to było mniej niż na 2 tygodnie prekampanii od przedstawienia. Karol Nawrocki doszlusował do poziomu poparcia partii, która go wystawiła, która go popiera. Szybciej niż to zrobił Andrzej Duda lat temu 10.
No, bo była też inna atmosfera. Andrzej Duda startował w takiej aurze, kiedy pozycja Platformy była już osłabiona, odejście w skalę jeszcze nie aż tak bardzo. A teraz widać wyraźnie, że przez ten rok Tusk szedł do władzy nie mając żadnych ciekawych koncepcji. Tak naprawdę tylko rozliczenia, to jest to, co go kręci. No i rezultat jest taki, że ludzie zaglądają do portfela, widzą, że pieniądze znikają znacznie szybciej, masło drożeje, no i jest pewien potencjał niezadowolenia, który sprzyja opozycji.
A w drugiej turze ten sam sondaż 55-45, ale tutaj też w drugiej turze Karol Nawrocki rośnie o 7,4%, a Rafał Trzaskowski o dokładnie tyle samo spada, czyli różnica zmniejszyła się o drobne 15 punktów procentowych. Z przepaści do takiej różnicy, która już wskazuje, że ten wyścig trwa i że pogoń trwa w najlepsze Karola Nawrockiego.
Karol Nawrocki po średnio udanej starcie potem już nie popełniał większych błędów. Ten start to było takie niezręczne czytanie z kartki, trochę taka kanciastość ruchów, brak koordynacji tych gestów z retoryką, ale to chyba już jest poza. Widziałem właśnie taką bardzo dobrą dla każdego kandydata formułę takiej długiej gawędy, którą się prowadzi z mikrofonem w ręku pośrodku kół ludzi. I to chyba powoli musiałbym zobaczyć, być na takim wiecu, ale według relacji wyglądało, że potrafi to robić Nawrocki. No jak potrafi, no to będzie zdobywał tę większą ilość wyborców.
Żeby
pytanie,
nie było tak...
czy Trzaskowski wymyśli coś ciekawego, bo na razie Trzaskowski się jawi jako taki odtwórca swojej kampanii sprzed 4 lat, tylko że wtedy było znacznie krótsza, bo on został wymieniony. Pierw była kandydatką pani Kidawa-Błońska. W związku z tym, o ile dobrze pamiętam, jego kampania trwała 5 czy 6 tygodni, nie więcej. Więc on nie zdążył się jeszcze wtedy znudzić. Teraz powoli wychodzi to, że nie ma niewiele więcej ciekawego do powiedzenia niż 5 lat temu. I dwa, że próbuje wykonywać jakieś gwałtowne ruchy, obroty przez burtę, czyli próbuje łagodzić ten swój wizerunek wroga religii, patrona LGTB i tak dalej. No, zobaczymy, czy mu się to uda.
I zobaczymy, na ile będzie to skuteczne. Platforma ma jakiś pomysł, bo wydaje się, że faktycznie weekend i ostatnie dni kampanijnie należą do Prawa i Sprawiedliwości, co o tyle paradoksalne, że na miniony weekend Platforma przygotowała dość drogi event, dużą konwencję w Gliwicach, która kosztowała parę milionów złotych. Nie przełożyło się to na jakieś zdecydowane sukcesy kampanijne.
Tak, bo byłaby to jakaś bez pomysłu. Ja nie wiem, dlaczego nie wymyślono jakiegoś lepszego hasła, że nie wymyślono jakiegoś postulatu. No problemem, który będzie teraz bardziej ciążył Trzaskowskiemu, jest to, że on jest wiceprzewodniczącym partii, która sprawuje władzę. A Polacy z rządów tej partii nie są specjalnie zadowoleni. I dwa, że jego rywal, pan Szymon Hołownia, no został jakoś zakrepiony przez Tuska, który już systematycznie wchodził nim w potyczki słowne. No i to nie wiem, czy ze strony Tuska to jest rozsądne, bo jeśli czytam w mediach liberalnych, że istnieją pomysły w partii Donalda Tuska, aby przechwycić posłów z Polski 2050, a Hołownię zepchnąć na boczny tor, no to będzie się bronił, będzie gryzł Platformę Szymon Hołownia, bo czuje się po prostu w swoim politycznym becie zagrożony. A ludzie, którzy czują się zagrożeni, potrafią być czasami agresywni.
To już na koniec ostatnie pytanie właśnie o pozostałych kandydatów. Wszystkie te sondaże, które przytaczałem i o których komentarz pana redaktora prosiłem, pokazują też jedną tendencję. Jednak ten wyścig coraz bardziej, przynajmniej w tym momencie, ma taki biegunowy charakter. Albo Nawrocki, albo Trzaskowski, albo PiS, albo Platforma. I w sondażach partyjnych, i w sondażach prezydenckich wszystkie pozostałe siły spadają. Spada Szymon Hołownia w oparciu, bardzo wyraźnie spada Sławomir Mentzen, także inni kandydaci, ich poparcie topnieje.
No to uderza w Mentzena wyraźnie, bo Mentzen miał jakąś taką nadzieję, że będzie to coś w rodzaju właśnie powtórki z tego, co zaprezentował 10 lat temu pan Andrzej Duda. No jakoś to się nie plecie. Nic nowego, nie słyszymy ciekawego od pana Mentzena. A z kolei Krzysztof Bosak, który był typowany na ewentualnego zmiennika Mentzena, no ma jeden problem. No, przestał przyłapany na kłamstwie. Twierdził, że nie studiował na Uniwersytecie Collegium Humanum, a jednak fakty pokazują, że studiował. Nigdy żadnemu politykowi kłamstwem do twarzy nie jest.
I to rzeczywiście powoduje kłopoty dla Konfederacji, o czym też mówił Piotr Semka. A właśnie, i ostatnio miał być o historii. Książkę popełniłeś ze współautorami, Leksykon Bohaterów Solidarności. Za chwilę 13 grudnia, nie tylko rocznica rządu, ale też rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
Dokładnie zajęliśmy się konspirą Solidarności.
Co to za pozycja i kiedy będziemy ją czytać, oglądać, spotykać się i o niej dyskutować?
W przyszłym tygodniu w Warszawie 2 spotkania. Znaczy w tym tygodniu, w piątek, 13 grudnia o 17 w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie, tuż koło przy katedrze, przy ulicy Dziekania jest muzeum. Tam o 17 spotkanie, prezentacja, będzie Krzysztof Nowak, będzie Basia Sułek-Kowalska, będę ja jako trójka z piątki autorów książki. Książki, która jest swego rodzaju takim alfabetem. Postanowiliśmy całą bardzo dramatyczną rzeczywistość stanu wojennego podzielić na hasła. Każdy oczywiście z autorów ma inny temperament. Andrzej Chorubała się bardziej skupia na kulturze tamtego czasu. Basia Stułek-Kowalska przypomina o kapłanach Solidarności i w ogóle o Kościele jako pomocy ogromnej dla Solidarności. A ja się skupiłem takim folklorem podziemia, typami ludzkimi, które spotykałem na rozmaitych konspiracyjnych ścieżkach, rozmaitymi zapomnianymi już sposobami pomagania podziemiu przez zwykłych ludzi, tej ogromnej Solidarności, której do dzisiaj nie mogę zapomnieć, tej takiej atmosfery, która troszeczkę przypominała tą solidarność ludzi w czasie okupacji, kiedy to nie jeden konspirator ratowany był w ostatniej chwili przez kogoś, kto wciągał go do bramy, mówił: panie, tam Gestapo już pod pana mieszkaniem. Czy też ktoś, kto potrafił przyznać się, że jest ojcem kogoś, który widział, że grozi mu zatrzymanie. Z takich małych zachowań, które ratowały rodaka, jak to się ładnie wtedy mówiło, składała się rzeczywistość tamtych lat. I wtedy w stanie wojennym ten klimat na chwilę wrócił, który znaliśmy z filmów okupacyjnych. To byli ludzie, którzy potrafili dosłownie nieznajomi, którym gdy się widziało, że zbliża się patrol, który za chwilę zabierze, to się komuś nieznanej osoby na ulicy dawało plecak i mówiło: panie, szpitalna 5/7, zanieś pan, to jest bibuła. Bardzo często przypadkowi ludzie stawiani wobec takiej sytuacji brali ten plecak i zanosili. Może mogli się bać potwornie, a jednak czuli, że głupio odmówić.
No i tak będzie można więcej tych historii posłuchać. Piątek, 13 grudnia, godzina 17 w Warszawie.
A potem 18 środa o 15 przy przystanku na Marszałkowskiej IPN-u. Tam niestety z kością wymawiam tą nazwę na rogu z Aleją Armii Ludowej. Hańba Trzaskowskiego, że utrzymuje tą nazwę.
No dobrze, to mamy już zaproszenie, będziemy się pojawiać. Dziękuję bardzo. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, historyk, dziennikarz.
A i jeszcze jedno. Przypominam, że 12 grudnia, tuż przed północą, spotykamy się na ulicy Jezuickiej przy tablicy ku czci śmierci Grzegorza Przemyka. To pod tym miejscem odmawiamy modlitwę za ofiary stanu wojennego.
I to ostatnie ogłoszenie w tej rozmowie.
Nie 13 wieczorem, tylko 12, żeby rozpocząć modlitwę w momencie rozpoczęcia stanu wojennego. Więc nie
13 a czwartek. Piotr Semka, dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.